Tomasz Nieśmiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Bogusław Wichrowski w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś moim Państwa gościem jest ksiądz mitrat Stefan Batruch, proboszcz parafii grecko-katolickiej w Lublinie, prezes Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziś zaprosiłem księdza mitrata do naszej rozmowy w kontekście ważnego wydarzenia, które już za nami w Lublinie. Odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika, poświęcenie także pomnika człowieka wyjątkowego dla Lublina, ale też wyjątkowego dlatego, że łączącego Polskę i Ukrainę. Chodzi oczywiście o ten pomnik, o monument, który już zresztą od marca stał w Lublinie na skwerze przy drodze męczenników Majdanka i ulicy Cmentarnej, a chodzi oczywiście o błogosławionego księdza Emiliana Kowcza, grecko-katolickiego kapłana, więźnia obozu na Majdanku. Przybliżmy, staramy się to oczywiście wielokrotnie robić w Radiu Lublin, ale nigdy dość, kim był błogosławiony ksiądz Kowcz.
Sam Emilian Kowcz wyrastał w rodzinie kapłańskiej, dlatego że w tradycji wschodniej księża mogą posiadać rodziny. Jego ojciec był kapłanem grecko-katolickim w Galicji i taką rodzinę też kapłańską stworzył ksiądz Emilian Kowcz razem z swoją małżonką Anną z rodu dobriańskich. Mieli się 6 dzieci, 3 synów i 3 córki. 2 synów poszło w ślady ojca, zostało również duchownymi. Jeden z nich, Sergiusz, był kapłanem bezżennym w celibacie, natomiast Myron był księdzem grecko-katolickim, który miał własną rodzinę. Ostatni z synów, Roman, był inżynierem z zawodu. Natomiast córki oczywiście założyły swoje rodziny. Po tragicznych wydarzeniach II wojny światowej i po uwięzieniu księdza Emiliana Kowcza i przewiezieniu na Majdanek, rodzina musiała emigrować z Galicji i rozproszyła się właściwie najpierw po Europie, przez Czechosłowację, dotarli do Niemiec, później emigrowali do Kanady. Pokazuje to pewne napięcie, które w związku z działalnością księdza Emiliana Kowcza również pojawiło się w jego rodzinie, że jego wybory związane z tym, że angażował się w pomoc tym, którzy zostali skazani na zagładę, czy generalnie osobom poszkodowanym, to miało też również swoje reperkusje w jego rodzinie. I dlatego te wybory zawsze są o wiele trudniejsze niż w sytuacji, gdy ktoś jest bardziej niezależny, czy może decydować wyłącznie we własnym imieniu. Kowcz był młodzieńcem uzdolnionym. Świadczy o tym fakt, że zarówno z polecenia taty Grzegorza, jak i również przy wsparciu metropolity szeptyckiego został wysłany na studia teologiczne do Rzymu. Na początku XX wieku to nie była częsta praktyka, że wysyłano zdolnych, wysyłano najzdolniejszych i on do takiego grona został zaliczony. Zakończył studia na Uniwersytecie Papieskim Urbanianum i właściwie można było się wydawać, że czeka go jakaś taka kariera w strukturach kościelnych. Natomiast życie potoczyło się zupełnie inaczej. On wprawdzie wyjechał na studia z diecezji stanisławowskiej, grecko-katolickiej, ale został wyświęcony w diecezji lwowskiej przez metropolita Andrzeja Szeptyckiego w 1911 roku. I może to spowodowało, że on znalazł się troszeczkę w obcym środowisku, w sensie nawet osób duchownych. I jeżeli sam metropolita bardzo wspierał jego osobę i jego działania, natomiast otoczenie nie zawsze ze zrozumieniem do niego się odnosiło. Świadczą o tym jego listy, które pisał do kurii, bo trafiał na bardzo trudne parafie, gdzie wcześniej były jakieś konflikty, nieporozumienia. I jest nawet taka jego relacja z pobytu w Bośni, dlatego że część ludności z Galicji, również ze względu na trudną sytuację ekonomiczną, szukała innych możliwości zarobkowych i emigrowała właśnie do Bośni. Ale tam się znalazła w otoczeniu również obcym w wymiarze religijnym. I Kopcz zgłosił się na taki wyjazd do jednej z parafii właśnie w Bośni, Kozarac. I co się okazało, że z jednej strony uzyskał deklarację, że tam będzie mieć wsparcie również materialne do działalności misyjnej, a realia się okazały zupełnie inne. Przeżywał takie trudności w wymiarze egzystencjalnym, że groziła jemu i jego rodzinie śmierć głodowa. I on o tym wspomina w liście do kurii, który niedawno został zupełnie odnaleziony. Później też trafiał na bardzo trudne placówki, gdzie właściwie to go hartowało. Także to wydarzenie na Majdanku, gdzie on się wstawiał za współwięźniów, czy wspierał ich, czy odczuwał taką ogromną solidarność, więź wręcz z nimi, ona nie jest przypadkową. To jest jak gdyby skutek tego wszystkiego, czego on doświadczył w swoim życiu, że kilkakrotnie groziła mu właściwie śmierć przez również rozstrzelanie, bo był kapelanem wojskowym w czasie działań wojennych, które miały miejsce w Galicji. Ale cudem jakimś został uratowany. Właściwie w momencie, gdy żona go odnalazła podczas jednego z takich właściwie uwięzień, no to wydawało się, że on już jest nie do uratowania, że stan jego zdrowia był tak zły, że jego wygląd był wręcz zmieniony zewnętrznie. I te lata już później pracy w Przemyślanach pod Lwowem od 1920 roku, to też jak gdyby nie były usłane różami. To były trudne lata budowania wspólnoty w środowisku wielokulturowym.
W tych Przemyślanach, gdzie powstał też przecież wcześniej pomnik z inicjatywy także fundacji, pomnik księdza Kopcza, kolejny w Lublinie.
Tak, to była inicjatywa już w związku z powstaniem komitetu upamiętnienia, czy również takiego promowania jego osoby, jego działalności, a głównie jego takiej spuścizny duchowej, a przede wszystkim jego przesłania, które on zostawił właśnie z tych miejsc bardzo ekstremalnie trudnych, z uwięzień, bo on potrafił jak gdyby te cierpienia, które go spotykały, przeżywać w sposób wyjątkowy. Na przykład będąc często więzionym jeszcze podczas swojej działalności duszpasterskiej w Przemyślanach, on na przykład napisał broszurkę, która dotyczyła życia właśnie religijnego grekokatolików Galicji, bo podejmuje temat bardzo trudny i kontrowersyjny, mówiąc o tym, dlaczego wierni odchodzą od naszych wspólnot. Temat, jak się okazuje, aktualny, obecnie być również aktualny. Nie? Jak należy pracować z ludźmi, by w tych wspólnotach parafialnych, kościelnych, oni się odczuwali bardzo dobrze. I on zwraca na to uwagę, że jeżeli się nie zmieni podejście duszpasterskie, jeżeli się nie zmieni nastawienie do wiernych, to ich będzie coraz mniej. To jeden z przykładów, że będąc uwięzionym, nie załamuje rąk, nie ulega jakiemuś stanowi takiemu przygnębienia i załamania, ale tą trudność potrafił przetworzyć na coś pozytywnego, na to, że powstaje taka właśnie broszurka, książka pod takim znamiennym tytułem. I to też widzimy w późniejszym czasie, to, co zostało tutaj wspomniane, że został upamiętniony w Przemyślanach, tak, bo on na to zasługiwał, bo rzeczywiście zapisał się w pamięci dawnych mieszkańców Przemyślan jako człowiek niezwykły, ale pomnik stanął w miejscu bardzo symbolicznym. Dlaczego? Bo on też w okresie, gdy II wojny światowej, gdy Sowieci weszli do Galicji, a on w tym czasie organizował kongresy eucharystyczne z ogromnymi procesjami, w których brali udział zarówno grecko-katolicy, jak i wierni Kościoła rzymskokatolickiego. I oczywiście to się nie podobało komunistom, nie podobało się Sowietom i oni szukali okazji, żeby go ukarać w związku z tym. I jego pomnik stanął na miejscu, w którym stał pomnik Lenina na głównym placu w Przemyślanach. Także to pokazuje, jak ta historia takim dziwnym kołem się zatoczyła, że on w sposób pokojowy próbował zamanifestować, że nie zgadza się z ideologią ateistyczną i komunistyczną. Ta ideologia wydawało się wygrała, bo przez pewien okres czasu była obowiązującą na terenie byłego Związku Radzieckiego, a później jego pomnik i pamięć o nim zostaje umieszczona na miejscu osoby, której z przymusu niejako musiano oddawać hołd.
W Lublinie te wydarzenia związane z odsłonięciem pomnika, oczywiście tak jak wspomniałem, one były rozłożone w czasie. Pomnik już stoi od kilku miesięcy, ale też myślę ważne momenty przy okazji, ważne słowa, które też przy okazji tych wydarzeń padały podczas stawiania właśnie tego pomnika. Prezydent Lublina mówił: pomnik ma niezwykłe wręcz znaczenie dla budowania zgody między naszymi narodami, budowania zrozumienia i przede wszystkim budowania tej wspólnej przyszłości, bo tu i teraz jesteśmy razem i powinniśmy być razem. Z kolei wcześniej, w 2019 roku, kiedy w Lublinie był ówczesny prezydent Poroszenko, prezydent Ukrainy, kiedy było to poświęcenie miejsca, w którym dzisiaj stoi pomnik, on też mówił o tych gestach, ważnych gestach. Mówił o tym, że to jest unikalny gest, który świadczy o bliskości, wzajemnym szacunku, wysokich moralnych i chrześcijańskich wartościach, które na wieki łączą narody ukraiński i polski oraz inne narody. No, trudno też polemizować z tym, chociaż pewnie w dużej mierze w warstwie deklaratywnej, chociaż ksiądz Kowcz swoją postawą pokazywał, że tak. Ksiądz Kowcz, nazywany
że
przecież
można,
tak, proboszczem Majdanka.
Że można nawet pomimo rozbieżnych stanowisk być razem i wspierać się wzajemnie. Dał temu wyraz zarówno w Przemyślanach, gdzie mieszkała obok siebie społeczność polska, żydowska i ukraińska, i on zdobył sobie autorytet pośród wszystkich tych społeczności. Wcale to nie było łatwe w okresie międzywojennym, ale jemu się to udało. To znaczy on pokazał, że szanując to, co jemu było bliskie, swoją tożsamość jako kapłan grecko-katolicki, można również wykazać ogromny respekt i szacunek wobec przedstawicieli innego wyznania, czy nawet religii.
No tak, bo mówimy o Polakach i Ukraińcach, ale przede wszystkim pomagał Żydom. To trzeba
tak. W okresie II wojny światowej, gdy społeczność żydowska została skazana na zagładę, on nie miał wątpliwości, że powinien zaangażować się w pomoc i ratowanie tej społeczności, narażając siebie i narażając rodzinę. Najbliżsi robili mu wyrzuty, że on, angażując się w pomoc społeczności żydowskiej, naraża pozostałych członków rodziny. Ale on uważał, że to jest jego obowiązkiem, że On
w
nie
tej
może
postawie
inaczej.
Widać tak, jednak taką naturalność.
Naturalność, tak.
Tego zachowania, mimo ogromnych kosztów, które ponosił.
Tak, on miał jak gdyby pewną hierarchię wartości, którą sobie stworzył. I uważał, że on nie powinien z tego rezygnować, że pomimo, że był dobrym ojcem, starał się dbać o rodzinę, miał autorytet w rodzinie, to uważał, że nawet jeżeli to przyniesie uszczerbek rodzinie, jego obowiązkiem jest pomagać tym, którzy znaleźli się jeszcze w trudniejszej sytuacji niż on sam czy jego rodzina.
Tę symbolikę przy okazji także rozmowy, ale przy okazji tych kolejnych wydarzeń związanych z ustawieniem i odsunięciem pomnika księdza Kowcza, oczywiście było dużo takich momentów wyjątkowych, jak przywołane spotkania właśnie prezydentów, ale no właśnie, jest też ten pomnik sam jest wyjątkowy, granitowy, trudny materiał. Z drugiej strony mamy ten fragment listu księdza Kowcza, który jest wyryty na tym pomniku, wyryty w języku polskim, w języku ukraińskim, no i oczywiście w hebrajskim, po hebrajsku.
Zgadzam się z panem w zupełności. Cały plan związany z usytuowaniem pomnika trafił na pewną przeszkodę, która nie była przewidziana, a głównie chodzi o epidemię koronawirusa. I wydawało się, że to przeszkodzi nam w całym tym przedsięwzięciu, bo było kilka dat wyznaczonych, żeby to odsłonięcie zorganizować, ale musieliśmy je kilkakrotnie przenosić ze względu na ograniczenia wręcz, które uniemożliwiały przeprowadzenie takiego wydarzenia większego. Ale mimo wszystko, mimo tych utrudnień, bo właściwie teraz dalej jesteśmy w sytuacji epidemii, nie było też wiadomo, czy ta kolejna fala znowu nam nie przeszkodzi. Mimo wszystko planowaliśmy i chcieliśmy, by to się odbyło. I to wydarzenie też pokazuje, że pomimo trudności można iść do przodu. Również w relacjach polsko-ukraińskich nie wszystko jest takie bardzo słodkie. To znaczy jest wiele tematów, które ciągle jeszcze wymagają wyjaśnień, wymagają takich głębszych badań, wymagają jeszcze pełniejszego jakiegoś wzajemnego przeproszenia i wybaczenia sobie. Tak, to wszystko jest, ale nawet w tej sytuacji, jeżeli są te tematy, które wymagają działań konkretnych, to trzeba również dawać przykłady, że jesteśmy w stanie współpracować. Nie można po prostu doprowadzić do takiej pasywności i uznać, że są trudne tematy, w związku z tym wszystko zawieszamy, współpracy nie ma, powinniśmy, nie wiem, czekać na lepsze czasy, bo to jest droga donikąd. Właściwie to wydarzenie też pokazuje, że pomimo spraw, które są jeszcze między nami trudne i bolesne, potrafiliśmy znaleźć konsensus, że również odbyły się dwa głosowania nad samym pomysłem, samą ideą pomnika tutaj w Lublinie i radni różnych opcji politycznych, różnych klubów jednogłośnie przegłosowali ten pomysł. To świadczy o tym, że jesteśmy w stanie znaleźć taką płaszczyznę, która nas połączy, a nie podzieli po raz kolejny. I dlatego Lublin tutaj wykazał naprawdę ogromną dojrzałość, ogromną mądrość taką i takie myślenie dalekowzroczne. I dzięki temu to wydarzenie mogło się odbyć.
To wydarzenie, czyli odsłonięcie, poświęcenie pomnika księdza błogosławionego, księdza Emiliana Kowcza, do którego doszło w minionym tygodniu w Lublinie. Właśnie o tym wydarzeniu i jego znaczeniu rozmawiamy dziś w Studiu Wschodnim z księdzem mitratem Stefanem Batruchem. Do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil.